Zbudowanie świątyni było ważnym wydarzeniem w życiu narodu izraelskiego. Mówiliśmy już dość sporo w czasie poprzedniej audycji o tym, jak wielką wagę do zbudowania świątyni przywiązywali najpierw Dawid, a potem jego syn Salomon. Możemy jednak zapytać, co w tym wyjątkowego, że naród żydowski, tak jak wiele innych, postanowił zbudować świątynię? Przecież inne narody także wznosiły świątynie swoim bóstwom. Świątynie pogańskie miały przybliżać Boga ludziom, ale działo się coś wręcz odwrotnego. Oddalały ludzi od jedynego żywego Boga. Człowiek żył złudzeniem, że przez samą obecność w świątyni, gdzie, jak wierzono, zamieszkuje bóstwo, znajdzie się bliżej Boga, że przez uczestnictwo w obrzędach, poprzez wykonanie odpowiednich rytuałów, stanie się bliższy Bogu, zyska jego przychylność. I pojawia się pytanie, czy podobnie rzecz się miała ze świątynią zbudowaną przez Salomona? Możemy odpowiedzieć, że i tak, i nie. Dla tych Izraelitów, którzy przychodzili tu tylko z obowiązku, żeby dopełnić przewidzianych prawem czynności rytualnych, podczas gdy w swoim życiu na co dzień nie kierowali się Bożym Słowem, nie żyli z Bogiem, świątynia była miejscem, w którym próbowali uspokoić własne sumienie. Natomiast dla ludzi, którzy żyli z Bogiem na co dzień, świątynia była miejscem, w którym mogli oddawać Bogu chwałę, miejscem, które symbolicznie zapowiadało nadejście Mesjasza. Ludzie religijni powierzchownie, traktujący świątynię jako miejsce pracy albo miejsce handlu. Ci, którzy odwiedzając świątynię, byli dumni z tego, że wypełniają jedynie słuszne obrzędy i rytuały, a w gruncie rzeczy nie znali Boga i brakowało im miłości, zarówno względem Boga, jak i ludzi, ci ludzie nie rozpoznali w Jezusie Bożego Syna i odrzucili Go. Nie mieli bowiem duchowego rozeznania. Byli zarozumiali i pyszni. Polegali na własnej sprawiedliwości, na swoich własnych osiągnięciach i zasługach. Pomyślmy, świątynia jerozolimska, tak jak namiot spotkania, całą swoją symboliką zapowiadała osobę Mesjasza, Jezusa Chrystusa. A jednak ogromna większość tych, którzy byli z nią związani, nie rozpoznała i nie przyjęła Bożego Syna. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że ludzie, którzy uczestniczyli w życiu świątyni, żyli tak naprawdę bez wsłuchiwania się w głos Boga, bez stosowania się na co dzień do Jego najistotniejszych poleceń. A przecież najważniejszym z nich jest przykazanie miłości. Ci ludzie byli duchowo ślepi, nie znali tak naprawdę Boga. Dla Boga bowiem nie jest istotne uczestniczenie człowieka w obrzędach. Dla Boga ważne jest życie człowieka na co dzień i to, czy to życie cechuje posłuszeństwo Bożym poleceniom i czy obecna jest w tym życiu miłość. Tę prawdę miejmy stale w pamięci, gdy myślimy o świątyni jerozolimskiej. Świątyni, którą Dawid nazwał podnóżkiem stóp Pana nieba i ziemi. Gdy będziemy w dalszym ciągu przyglądać się tej niezwykłej budowli, pamiętajmy, że rysuje ona obraz tego, czym powinien być Kościół Jezusa Chrystusa. Wiemy, że w świątyni zbudowanej przez Salomona znajdowały się wszystkie przedmioty kultu, takie jak w namiocie spotkania. A więc ołtarz kadzidlany, stół pod chleby pokładne, świecznik siedmioramienny. I wiemy, że wszystkie one wskazywały symbolicznie na Jezusa. Najbardziej przemawiającym symbolem osoby Chrystusa była jednak, tak jak w namiocie spotkania, Arka Przymierza Pańskiego. I właśnie sprowadzenie Arki Pana opisuje urywek drugiej Księgi Kronik, który dzisiaj będziemy studiować. Przeczytajmy początkowe wiersze 5 rozdziału drugiej Księgi Kronik. Ukończono całą robotę, której dokonał Salomon w świątyni pańskiej. Potem Salomon wniósł i umieścił w skarbcu domu Bożego święte dary swego ojca Dawida, srebro, złoto i wszystkie sprzęty. Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela i wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów do Jerozolimy na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Dawid, jak pamiętamy, sprowadził Arkę do Jerozolimy. i rozbił nad nią namiot. Stał ten namiot na Syjonie, w mieście Dawidowym. Teraz, gdy zgodnie z planami Dawida, jego syn Salomon zbudował w Jerozolimie świątynię, miejsce Arki to miejsce najświętsze, święte świętych. Tak jak w pierwszej świątyni, w namiocie spotkania, wędrującym wraz z ludem Bożym po pustyni za dni Mojżesza. Zebrali się więc u króla wszyscy Izraelici na święto siódmego miesiąca. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, Lewici wzięli Arkę i wnieśli ją oraz namiot spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz Lewici. Arkę i cały namiot spotkania przenieśli zgodnie z obowiązującym prawem mojżeszowym kapłani i Lewici, niosąc ją na ramionach, na specjalnie przygotowanych do tego celu drążkach. Król zaś Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim przed Arką, składali na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ilości. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, to jest do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów. Arka znalazła się w miejscu najświętszym, pod skrzydłami cherubów. A cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. W Arce zaś nie było nic oprócz dwóch tablic, tablic przymierza, które Mojżesz tam złożył pod Chorebem, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z Egiptu. Kiedy wyszli kapłani z miejsca świętego, gdyż wszyscy znajdujący się tam kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany, wszyscy lewici śpiewający, Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia, ubrani w bisior, stali na wschód od ołtarza, grając na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi 120 kapłanów, grających na trąbach. Kiedy tak zgodnie, jak jeden, trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana, kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych, przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej, tak, iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pana wypełniła świątynię Bożą. Obłok chwały Pana, Szekinach, wypełnił świątynię. Bóg zamanifestował, że pragnie mieszkać pośród swego ludu. To wspaniała zapowiedź tego, co wydarzyło się kilkaset lat później, gdy na ziemię zstąpił Jezus Chrystus. Wraz z Jego przyjściem Boża chwała ucieleśniła się i stała się widoczna i dostępna dla każdego wierzącego serca. Gdy Bóg we wspaniały sposób zamanifestował swoją obecność w świątyni jerozolimskiej, przemówił król Salomon. W 6 rozdziale 2 Księgi Kronik czytamy: Wtedy przemówił Salomon. Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze, a ja Ci wybudowałem dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki. Potem król się odwrócił i błogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie stało. Potem rzekł: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który rękami wypełnił, co zapowiedział ustami ojcu mojemu Dawidowi, mówiąc: Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud z ziemi egipskiej, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela żadnego miasta do wybudowania domu, by imię moje w nim przebywało, i nie obrałem męża, aby był władcą nad moim ludem Izraelem, ale wybrałem Jerozolimę, aby tam było moje imię, i obrałem Dawida, aby był nad moim ludem izraelskim. Dawid zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania domu dla imienia Pana, Boga Izraela. Wówczas Pan rzekł memu ojcu Dawidowi: Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego imienia, bo wypłynęło to z Twego serca. Jednak nie Ty będziesz budował ten dom, ale Twój rodzony syn. On zbuduje ów dom dla mego imienia. Wypełnił właśnie Pan to, co obiecał, bo nastałem po ojcu moim Dawidzie i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan, oraz zbudowałem dom dla imienia Pana, Boga Izraela. Salomon w swym uroczystym przemówieniu przypomniał o wkładzie swego ojca Dawida w budowę świątyni jerozolimskiej. Dawid, jak pamiętamy, przygotował plany i materiały pod przyszłą budowę. Salomon pokierował pracami ściśle według wskazówek Dawida. Właściwie można by nazwać pierwszą świątynię jerozolimską zarówno świątynią Salomona, jak i świątynią Dawida. Salomon w obecności całego zgromadzenia zwrócił się do Boga w serdecznej modlitwie. Zadedykował mu świątynię, w której, jak powiedział, zamieszka jego imię. Świątynia ta nie była świątynią pogańską. Nie było w niej żadnego posągu, żadnego bożka, który miałby sugerować, że tu zamieszkuje bóstwo. Ta świątynia miała wskazywać na imię jedynego żywego Boga. Salomon rozumiał to, co powiedział Dawid, że świątynia ta będzie zaledwie podnóżkiem Boga. Salomon modlił się dalej, jak czytamy w wierszu 14. Panie, Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty na niebie ani na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Salomon wiedział, że Bóg pragnie serca człowieka i że to nie świątynia zbudowana ludzkimi rękoma, ale wierzące serce jest Mu miłe. I to ono doznaje Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Salomon modli się dalej. Bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, w tym coś mu przyrzekł i powiedział swoimi ustami, a co dziś wypełniłeś rękoma. Więc i teraz, o Panie, Boże Izraela, dotrzymaj słowa Twemu słudze, memu ojcu Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc, nie będzie Ci odjęty potomek wobec mnie na tronie Izraela, jeśli tylko Twoi synowie strzec będą swej drogi, postępując wobec mnie tak, jak Ty wobec mnie postępowałeś. Teraz, Panie, Boże Izraela, niech się sprawdzi Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze Dawidowi. Czyż jednak naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Przecież niebo i najwyższe niebiosa nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i na jego błaganie, o Panie Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i modlitwę, w której Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w dzień i w nocy oczy Twoje patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, w którym zechciałeś umieścić swoje imię, tak by wysłuchać modlitwę, jaką zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Salomon modli się o przebaczenie. Wie, że cały lud i on sam, wszyscy jako grzesznicy, potrzebują Bożego przebaczenia. Salomon wie, że Pan przebywa w niebie, że tam jest jego rzeczywiste miejsce przebywania, jego niebiańska świątynia. Prosi, by Bóg, patrząc z nieba na ludzi przychodzących do ziemskiej świątyni i modlących się do Niego, wielbiących Jego imię, by Bóg tych ludzi wysłuchał i błogosławił. Bóg jest Bogiem wszechobecnym. Wszystko widzi i słyszy. Jest Bogiem transcendentnym. Oddalonym pozostaje ponad stworzeniem, ale jest też Bogiem immanentnym, Bogiem obecnym. Jest Bogiem miłosiernym, przebacza i okazuje łaskę. Jakże wspaniałym, potężnym i dobrym jest nasz Bóg. Salomon prosi Boga, by wysłuchiwał wszystkich, którzy będą się modlić do Niego szczerze. Jedynie Ty znasz serce człowieka, wyznaje Salomon, i modli się, niech zachowają bojaźń wobec Ciebie i chodzą Twoimi drogami po wszystkie dni swego życia na powierzchni ziemi, którą dałeś naszym przodkom. Również i cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe wielkie imię, mocną rękę i ramię, gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni. Ty w niebie, w miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą, za przykładem ludu Twego, Izraela. Zauważamy tu coś wspaniałego. Salomon modli się nie tylko o swoich braci, Izraelitów, ale o wszystkich, którzy będą wołali do Boga, żywego Pana, w tym miejscu. Salomon wie, że Pan jest nie tylko Bogiem Izraela, ale Bogiem całej ludzkości, Bogiem nieba i ziemi. W dalszym ciągu modlitwy Salomon prosi Boga o przyszłe wydarzenia. Czytamy od wiersza 36. Jeśli by zaś zgrzeszyli przeciw Tobie, bo nie ma człowieka, który by nie grzeszył, a Ty za to będziesz na nich zagniewany i dlatego oddasz ich w moc wroga, wskutek czego zaborcy uprowadzą ich do ziemi nieprzyjaciół, dalekiej czy bliskiej. Oni zaś w kraju, do którego zostali uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się i będą błagać Ciebie o litość w ziemi ich zesłania, mówiąc: zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Jeśli więc nawrócą się do Ciebie z całego swego serca i z całej swej duszy w kraju ich zesłania i będą się modlić, zwróceni ku krajowi, który dałeś ich przodkom, ku miastu, które wybrałeś, domowi, który zbudowałem dla Twego imienia, wówczas wysłuchaj w niebie, w miejscu Twego przebywania, ich modlitwę. Tak się rzeczywiście stało, jak wiemy. Dokładnie w ten sposób, jak wspomniał w modlitwie Salomon, w taki sposób modlili się Izraelici przebywający na wygnaniu. Zwracali się twarzą ku Jerozolimie i wołali do Boga, błagając o przebaczenie. Tak modlił się na przykład Daniel i Bóg okazywał wtedy swoje miłosierdzie. Salomon kończy swoją modlitwę. Czytamy w końcowym fragmencie 6 rozdziału: a teraz, Boże mój, niechże oczy Twe będą otwarte, a uszy Twe uważne na modlitwę w tym miejscu. Teraz powstań, Panie Boże, i zamieszkaj Ty oraz Arka Twojej potęgi. Kapłani Twoi, Panie Boże, niech przyobleką się w zbawienie, a czciciele Twoi niech się radują szczęściem. Salomon wielbi na koniec Boga i prosi Go o dalszą ochronę i błogosławi lud. W Księgach Królewskich, gdzie także zapisana jest ta modlitwa, czytamy, że najpierw modląc się Salomon klęczał, a potem wstał i uniósł w górę ręce. Wydaje się, że pozycja naszego ciała w czasie modlitwy nie jest istotna dla Boga. Victor Hugo mawiał, że nasze dusze często klęczą, niezależnie od pozycji naszego ciała. I właśnie o postawę naszej duszy, naszego ducha, chodzi w czasie modlitwy. Bóg widzi nasze serce i dla Niego nie ma znaczenia to, jak bardzo pobożna na zewnątrz jest nasza postawa. Dla Boga istotna jest w modlitwie postawa naszego serca. Następny, 7 rozdział 2 Księgi Kronik opisuje uroczystość poświęcenia świątyni, jak przebiegała ona dalej. Bóg we wspaniały sposób odpowiedział na szczerą modlitwę Salomona. Czytamy: skoro Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił całopalenie oraz żertwy, a chwała Pana wypełniła dom. Kapłani nie mogli wejść do domu Pańskiego, ponieważ chwała Pańska napełniała dom Pański. Wszyscy zaś Izraelici, widząc wstępujący ogień i chwałę Pańską spoczywającą nad świątynią, upadli twarzą ku ziemi i oddali pokłon, a potem wysławiali Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość. Król zaś i cały lud składali ofiary przed obliczem Pana. Król Salomon i cały lud składają Bogu wiele ofiar, ofiary z wielu tysięcy zwierząt. Na samą ofiarę biesiadną złożono 22 tysiące wołów i 120 tysięcy owiec. Lud, spożywając mięso ofiar biesiadnych, radował się i wielbił Boga. Uroczystości trwały przez 7 dni. Ludzie biesiadowali u stołu Pana. W 8 dniu odbyło się uroczyste zebranie, bo 7 dni trwało poświęcenie ołtarza i 7 dni uroczystość, a 8 dnia, w 23 dniu 7 miesiąca, odesłał król lud do ich namiotów, ludzi radosnych i wdzięcznych w sercu za te wszystkie dobrodziejstwa, jakie Pan wyświadczył Dawidowi, Salomonowi i całemu ludowi izraelskiemu. I tak radośnie zakończyły się uroczystości poświęcenia świątyni w Jerozolimie. W trakcie tych uroczystości Salomon gorliwie wołał do Pana i Pan, żywy Bóg, odpowiedział na modlitwę Salomona. Bóg objawił się Salomonowi ponownie w nocy i zapewnił go: wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiar. Teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. Świątynia będzie miejscem, gdzie ludzie będą wołać do Boga, a Bóg będzie odpowiadał i błogosławił tym, którzy wołać będą do Niego szczerze, z pokorą, z wiarą. Pamiętajmy o tym, że świątynia jerozolimska to symboliczny obraz Jezusa Chrystusa. Gdy modlimy się w imieniu Jezusa, gdy przychodzimy do Boga przyobleczeni Jego sprawiedliwością, ukryci w Nim, przemienieni Jego Słowem, nasz Ojciec Niebieski wysłucha i przytuli nas do swego pełnego miłości serca.